Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na tym miejscu w dzień sobotni, abyśmy mogli wspólnie studiować Słowo Boże. Moi drodzy, w tym tygodniu ktoś zadał mi pytanie odnośnie Eliasza, proroka. Jest pewien tekst w Starym Testamencie, w księdze Malachiasza, w ostatniej księdze Starego Testamentu, księga Malachiasza, rozdział 3, wiersz 23 i 24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Żydzi już od najdawniejszych czasów byli przekonani, że Bóg w ostatnim czasie, w ostatnich wydarzeniach końca ziemi, pośle proroka Eliasza, który dokona dzieła odnowy, odbudowy, dzieła reformacji, aby to, co grzech poróżnił, aby poprzez zwiastowanie Eliasza, proroka, zostało odbudowane. Relacje międzyludzkie, relacje między ojcem a synem, między małżonkami, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Chciałbym, abyśmy ten tekst dobrze rozważyli. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym przesłaniem, jakie prorok Malachiasz przekazał, że zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, Bóg wyśle proroka Eliasza, aby dokonał reformacji, dokonał odbudowy, reformy, aby odbudował prawdziwą służbę Bożą. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszą Księgę Królewską, tam, gdzie jest opisana historia proroka Eliasza. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 16 tej księgi, i czytać będziemy od wiersza 29. To jest według przekładu Pisma Świętego Nowego Przekładu, strona 391. Chciałbym, abyśmy zobaczyli posłannictwo i misję proroka Eliasza na tle wydarzeń, jakie miały miejsce w narodzie izraelskim. Abyśmy zorientowali się, w jakich czasach przyszło prorokowi Eliaszowi działać, na czym polegało jego posłannictwo, czego on w swoim życiu dokonał. Abyśmy mogli zrozumieć także, na czym będzie polegało posłannictwo proroka Eliasza czasów końca. Od wiersza 29 czytam, że Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Tekst biblijny mówi nam, że objął władzę królewską w 38 roku panowania króla Asy, króla judzkiego. Pamiętamy, że naród izraelski po Salomonie podzielił się na Królestwo Północne i Królestwo Południowe. Królestwo Izraelskie Północne i Południowe to jest Królestwo Judzkie. I tutaj Biblia sprawozdaje, że w czasach Achaba na południu Palestyny panował jaki król? Król Asa. I właśnie w 38 roku jego panowania, króla judzkiego, tam na południu Palestyny, objął władzę królewską Achab. Objął władzę królewską w Samarii, w północnym królestwie izraelskim. Dalej czytamy, że panował 22 lata. Wiersz 30. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. Krótka charakterystyka tego króla to człowiek, który był przywódcą narodu izraelskiego, który wprowadził bałwochwalstwo do tego narodu. Co więcej, poprzez związek z Izabel, córką, tutaj jak powiedziane jest, córką Edbaala, króla Sydonu, sprzymierzył się z innym narodem i tym samym Izabel, czy Jezabel według innych przekładów, wprowadziła kult Baala do narodu izraelskiego. Krótkie sprawozdanie Pisma Świętego mówi nam, że rządy króla Achaba były rządami bezbożnymi, były rządami nieprawymi. Chodził on w grzechach Jeroboama, a nadto sprzymierzył się z królem Sydonu poprzez ten nieprawy związek z córką Edbaala. Służył Baalowi i także oddawał mu pokłon. I dalej jest powiedziane, i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy i jego poprzednicy. Bardzo krótki, zwięzły opis, zwięzła charakterystyka rządów króla Achaba. Musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Naród izraelski był narodem Bożym. Prawda to czy nie? Był narodem wybranym. Ludem Bożym w Starym Testamencie. Ale Biblia nam objawia i sprawozdania Pisma Świętego są na tyle bezstronne, że nie ukrywają fakt, że ten naród popadł w bałwochwalstwo, lud Boży, Kościół Boży Starego Testamentu. Co więcej, Biblia nam objawia, że w tym bałwochwalstwie główną rolę spełniał kto? Król izraelski. Pismo Święte mówi nam o tym, że król Achab jako przywódca narodu izraelskiego przede wszystkim powinien dbać o to, aby Bóg prawdziwy izraelski, który wyprowadził ich z Egiptu, który dawał liczne dowody swego istnienia, swojej mocy, swojej potęgi, aby on był w centrum uwagi ich religijności, ich życia religijnego. Niestety, Achab był złym przywódcą. Biblia sprawozdaje nam o dwóch kultach. O kulcie Baala i kulcie jakim? Tutaj jest powiedziane o kulcie Aszery. Nie dość, że zbudował świątynię, zbudował ołtarz i sprawował różnego rodzaju posługi. Pismo Święte nam sprawozdaje, że Izabel czy Jezabel była tak zaangażowana, że kapłani Baala i Aszery, oni stołowali się na dworze królewskim. Mieli szczególne względy. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, co takiego się stało w tym narodzie? Co takiego się stało w życiu Achaba, że doprowadził do takiego bałwochwalstwa? Chciałbym, abyśmy otworzyli jeszcze inny fragment. 21 rozdział tej samej Księgi Królewskiej, pierwszej Księgi Królewskiej. I wiersz 25. I znów mamy bardzo krótkie sprawozdanie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Ta krótka charakterystyka mówi nam o wielkim niebezpieczeństwie, jakie istnieje w tych niewłaściwych związkach. Achab został oczarowany Jezabel. To ona poprzez swój wpływ, jaki miała na jego dworze, doprowadziła, że Achab czynił to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Biblia używa takiego ciekawego sformułowania, że Achab się zaprzedał. Kiedy czytam tę historię, zadaję sobie pytanie, czy tego rodzaju sytuacja może zagrażać Kościołowi chrześcijańskiemu żyjącemu w XXI wieku? Czy może zagrażać również nam odstępstwo, a także może zagrażać nam kult Baala i Aszery? Znawcy tematu, którzy badali kulty pogańskie ziemi kananejskiej stwierdzają, że imię Baal było częstym imieniem, które było wzywane i w zasadzie jest tytularnym określeniem wielu bogów kananejskich, sydońskich. I w zapisach ugaryckich wspomniane są zapisy, na czym polegał ten kult. W tej chwili nie chciałbym zajmować się tym zagadnieniem, jedynie wspomnę, że kult Baala związany był z różnego rodzaju obrzędami. Baal znaczy Pan. Podkreśliłem, że to jest tytularne określenie różnych bogów pogańskich. Pamiętamy, że za czasów już Mojżesza, kiedy oni byli na polach moabskich, już blisko ziemi palestyńskiej, ziemi obiecanej, pamiętamy, że Baala, król, który był zagrożony wieścią, że naród izraelski triumfuje i maszeruje do ziemi obiecanej, wynajął Baalama, proroka. Pamiętamy tę historię? I Baalak poprosił Baalama, żeby przeklinał naród izraelski. W Moabie był rozpowszechniony kult Baala Peora, Baal Peor. Pismo Święte zmiankuje nam jedną historię, wspominając również o Baalamie, proroku. Ciekawe, że ta wzmianka znajduje się w ostatniej księdze Nowego Testamentu, w księdze Apokalipsie. Proszę, otwórzmy księgę Apokalipsy, rozdział drugi. I w liście, który jest skierowany do zboru w Pergamie, to jest drugi rozdział Księgi Apokalipsy, wiersz 14. Lecz mam ci za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Baalama, który nauczał Baalaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Proszę zauważyć, że kult Baala Peora, często uprawiany na wyżynach, na górach, i Biblia mówi, że często niektórzy królowie izraelscy niszczyli te wyżyny. Tam był też specjalny posąg postawiony dla Baala. Jeszcze z czasów Gedeona pamiętamy, że Gedeon zniszczył posąg Baala, słup Baala. Biblia wspomina również o Gajach, świętych Gajach, gdzie uprawiano nierząd, kultowy nierząd. Niektórzy zdawcy tematu mówią, że kult Baala był związany, uznawali Baala jako boga płodności. Stąd uprawa nierządu, kultowego nierządu. Dlatego Bóg bardzo się sprzeciwiał temu, że ten kult został wprowadzony do narodu izraelskiego. Wiemy, że Baalam nie mógł przeklinać narodu, ponieważ Boże błogosławieństwo było nad nim, a Boże błogosławieństwo było wynikiem posłuszeństwa tego narodu. Ale w pewnym momencie Baalam, prorok, dał pewną radę Baalakowi. To są zbieżne, bardzo zbieżne, podobne imiona. Baalam i Baalak i Baal, prawda? Baal jest Bogiem, Baalak jest królem moabskim, a Bilaam jest prorokiem Bożym. Żeby odprowadzić naród izraelski do odstępstwa, Baalak posłużył się z pewnym wybiegiem. Poprzez nieprawe związki doprowadził, że kult Baala został wprowadzony do tego narodu i zaczęli uprawiać nierząd. A tym samym Boże błogosławieństwo zostało odebrane temu narodowi, narodowi izraelskiemu. Proszę, popatrzmy na tę historię z większej perspektywy. Achab wprowadził kult Baala i Aszery. Ja nie chciałbym tutaj dokonywać dokładnych analiz, na czym polegał też kult Aszery i Baala. Ale to było obrzydliwością dla Boga. A to wszystko wprowadziła Jezabel do tego narodu. Jezabel, która miała ogromny wpływ na króla Achaba. Niestety król, który powinien się charakteryzować sprawiedliwością, prawdą i miłosierdziem, który miał zasady Boże wprowadzać do tego narodu i miał strzec tych zasad, niestety wprowadził obcą religię, obcy kult. Dzisiaj możemy mówić o pewnym synkretyzmie religijnym w tamtych czasach. Synkretyzm, który polegał na połączeniu różnych elementów, różnych pogańskich religii do prawdziwego kultu Jahwe. I w tym czasie ogromnego zepsucia Pan Bóg powołuje proroka Eliasza. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, wiersz pierwszy, czytamy takie słowa. Wiersz pierwszy. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Proszę zauważyć kult Baala, który był uprawiony w narodzie izraelskim, Boga płodności. Pan Bóg powiedział, że nie będzie rosy, nie będzie deszczu, tylko na słowo Eliasza. To było przeciwstawienie się temu kultowi, który był uprawiony w tym narodzie. Nie było błogosławieństwa. Nie, jak nie ma deszczu, nie ma wody w Palestynie, to nie ma urodzaju. I Biblia opisuje całą historię, co czynił Eliasz w tym czasie. Dziwne jest to, że Chrystus powołuje się na te wydarzenia i mówi, że wiele było wdów w tym czasie, kiedy nie było deszczu. Było wiele wdów w narodzie izraelskim, ale tylko Eliasz się udał do jakiej wdowy? W Sarepcie Sydońskiej. Udał się do Sarepty i tam był żywiony. Tam dostawał wodę, tam dostawał pożywienie. Pismo Święte mówi, że było wiele trędowatych w narodzie izraelskim, ale tylko Naaman Syryjczyk otrzymał uleczenie. Wielokrotnie Jezus podkreślał to, że ten naród, który był spadkobiercą Bożych obietnic i Bożej woli, niestety nie spełniał oczekiwań Bożych. Często poganie wyróżniali się większą wiarą od tego narodu izraelskiego. Jezus wielokrotnie zawstydzał ten naród, mówiąc, gdy spotkał setnika i zobaczył jego wiarę, powiedział: zaprawdę powiadam wam, że w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Kim zatem był Eliasz? W jakich czasach żył i czego dokonał? Pismo Święte sprawozdaje nam w 18 rozdziale, również pierwszej Księgi Królewskiej, o tym, że Eliasz, gdy upłynęły 3 lata, 3,5 roku, Eliasz postanowił spotkać się z Achabem. I wiemy, że spotkał się z Achabem, jak sprawozdaje nam wiersz 15. I dalsze będziemy czytać, w jaki sposób, w 17 wierszu, w jaki sposób zareagował Achab na spotkanie z Eliaszem. 17 wiersz. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Zauważamy, gdy Eliasz spotyka się z Achabem, to jaka była reakcja Achaba? Achab powiedział: to ty, Eliaszu, sprawco nieszczęść w Izraelu. To ty, który jesteś sprawcą nieporozumienia. Ty jesteś sprawcą zamieszania, jak inne przekłady mówią. Ty jesteś ciągle przyczyną nieszczęść, zgryzoty. Ale co Eliasz powiedział? Nie ja. To, co się stało w narodzie izraelskim przez 3,5 roku, to było wynikiem bałwochwalstwa, które było uprawiane w tym narodzie poprzez kult Baala i Aszery. To nie ja jestem sprawcą nieszczęść Izraelu. Proszę zauważyć, jaka przekora ludzka. My często ponosimy konsekwencje swojej głupoty życiowej, ale często oskarżamy innych za nasze przewinienia. Ba, jeżeli ktoś jeszcze nam zwraca uwagę w tej sprawie, to co my jesteśmy skorzy robić? Rzucić odpowiedzialność na kogoś i powiedzieć: to ty przyczyniłeś się do mojego upadku. To ty jesteś przyczyną nieszczęść w Izraelu. Jakże ludzie często mogą być zaślepieni i nie widzieć, że oni są przyczyną braku błogosławieństwa w narodzie. Jakże często mogą oskarżać innych. Pismo Święte podaje nam dalej, że Eliasz zgromadził, kazał zgromadzić wszystkich kapłanów Baala i wszystkich kapłanów Aszery. Czytamy w wierszu 19, że Eliasz poprosił Achaba, poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. Musicie zgromadzić. Na górze Karmel będzie rozstrzygnięcie. Dzisiaj naród izraelski musi dokonać wyboru. I Eliasz zgromadza całego Izraela, zgromadza 450 proroków Baala, również 400 proroków Aszery, którzy jadali u stołu Jezebel. I mówi, dzisiaj przekonamy się, po której stronie jest Bóg. Który Bóg jest prawdziwy? Ciekawa rzecz, w 20 wierszu jest powiedziane tak. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Gdy zastanawiamy się nad stanem duchowym narodu izraelskiego, to byli jak owce nieznające pasterza. To są jak ludzie, którzy nie mają kręgosłupa. To są ludzie, którzy nie potrafią rozróżnić prawe od lewego. Kiedy Eliasz wzywa ich do opowiedzenia się, jeżeli Baal jest Bogiem, to służcie Jemu. Jeżeli Bóg Jahwe jest Bogiem, to służcie Jemu. Nie łączcie tych dwóch rzeczy. Kult Baala i kult Jahwe, Boga, nie może być połączony z kultem pogańskim. Te dwie rzeczy się wykluczają nawzajem. Musicie się określić albo po tej, albo po tamtej stronie. I co Biblia mówi? Co lud odpowiedział? Lud milczał. Nie odpowiedział mu ani słowem. Smutny obraz tego narodu. To jedynie pozwala nam zrozumieć, jak daleko ci ludzie odeszli od Boga i jak daleko nie mieli rozeznania w tym, co prawe i lewe. To była tragiczna sytuacja tego narodu. A do tej sytuacji przyczynił się Achab. W Piśmie Świętym mamy pewną dygresję na temat życia Achaba i tego, w jaki sposób on prowadził życie. Pismo Święte nam sprawozdaje o pewnej historii w 21 rozdziale, o historii, kiedy Achab miał problem z winnicą Nabota. Bardzo ciekawe sprawozdanie, krótki epizod, ale jakże trafnie charakteryzujący to, jakimi zasadami kierował się Achab. Teraz nie będziemy czytać tej historii, ale króciutko. Chciałbym przypomnieć, że obok Pałacu Królewskiego była winnica, która należała do Nabota. I Achab koniecznie chciał ją kupić. Powiedział, ona jest blisko mojej posiadłości, ja ją zakupię, dam ci srebra więcej niż to go wymaga. Ja ci może dam nawet winnicę lepszą w innym położeniu, w innej lokalizacji. Proszę, daj mi tą winnicę, odsprzedaj mi ją. A Nabot był upartym człowiekiem. Powiedział, nie, to jest moje dziedzictwo, moich praojców. I ziemia dziedziczna nie miała być sprzedawana. Powiedział, ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mogę się sprzeniewierzyć Bogu. To jest dziedzictwo moich ojców. To jest dziedzictwo też wiary moich ojców. Bo to mogło być potraktowane jako symbol pewnej spuścizny, którą otrzymał już z czasów Mojżesza. I Pismo Święte sprawozdaje nam, że Achab był bardzo zasmucony. Jego niszczyła zgryzota. On był bardzo rozgoryczony, że ten człowiek, ten jeden obywatel miasta sprzeniewierza się królowi. Nie chce pójść na ugodę. A Jezabel powiedziała, Achabie, w czym masz problem? No w czym masz problem? Achab opowiedział całą historię i ona mówi, i ty jesteś władcą? Ty nie wiesz, co masz zrobić? Idź, połóż się spokojnie, ja to załatwię. Bardzo ciekawa historia. A wiecie, w jaki sposób załatwiła? Szybciutko napisała listy. Podrobiła pieczęć królewską, wykorzystała pieczęcie królewskie, podpisała listy i wysłała do starszych miasta. I powiedziała tak: słuchajcie, ma się ogłosić post. Podczas postu wybierzcie kilku złoczyńców, nikczemnych ludzi i oskarżcie Nabota, że podczas postu sprzeniewierzył się postanowieniu i na podstawie tego bluźnierstwa ukamienujecie go. Dziwne jest to, że ta kobieta wysyła listy, bierze nie swoje pieczęcie, bierze pieczęcie Achabowe, królewskie, pieczętuje bez wiedzy, wysyła te listy do starszych miastach i dziwne jest, okropnie dziwne jest, niezrozumiałe, że opisując całą historię, starszyzna miasta nie sprzeciwia się Izabel. I nie mówi: co ty, kobieto, robisz? Ty czynisz nieprawość. Ty chcesz zamordować sprawiedliwego człowieka, Nabota. Chcesz go fałszywie oskarżyć, zniesławić i przyczynić się do jego śmierci. Co robi starszyzna miasta? Godzi się? Wszystko realizują zgodnie z planem Izabel? Nabot umiera, a Izabel przychodzi do Achaba i mówi: teraz masz spokój z Nabotem. Teraz jego winnica należy do ciebie. Czyń, co chcesz. Proste rozwiązanie. Kto tutaj rządzi? Kto tutaj rządzi? Ty nie wiesz, że ty jesteś władcą? Ty możesz robić, co chcesz. I nikt tobie się nie przeciwstawi. No nikt. Tragiczna historia, ale ilustruje, jakie zasady moralne były praktykowane w tym narodzie, w ludzie Bożym. I oto wracam do historii z góry Karmel. Pan Bóg mówi: musicie sobie dzisiaj, musicie zdecydować, po której stronie chcecie się opowiedzieć. Albo po stronie Baala, albo po stronie Boga, Jahwe. Dzisiaj musicie zdecydować. I sprawozdanie biblijne nam mówi, że nastąpiło zilustrowanie, wizualne zilustrowanie mocy Bożej. Kiedy prorocy Baala, prorocy Aszery, kiedy zaczęli wołać od samego rana aż do południa, wołali: Baalu, Baalu, wysłuchaj nas. Baalu, wysłuchaj nas. Elias zadawał im pytania, a czasami nawet drwiące wypowiedzi. Przekazywał do tych kapłanów i powiedział: wołajcie trochę głośniej. Może Baal jest w drodze. On może nie słyszy. Może się zamyślił. Może śpi. Wołajcie głośniej. A oni zaczęli głośniej wołać i nacinali ciała swoje, jak sprawozdaje Biblia. Nacinali swoje ciała, aż krew ciekła i wołali głośno: Baalu, wysłuchaj, Baalu, wysłuchaj. Ale była cisza. Zadaję sobie pytanie, czy ci ludzie byli przekonani o tym, że Baal istnieje? Zadaję sobie pytanie, czy ci ludzie byli gotowi do takiego poświęcenia, aż nacinania swojego ciała i wołania: Baalu, Baalu? Jakże to mi często przypomina dzisiejszą religijność, która często nie jest czystą religijnością biblijną, ale zniekształconą. Jest synkretyzmem różnych naleciałości religijnych, różnych kultów pogańskich, a nie tylko kultów, ale dzisiaj jest symbolem relatywizmu moralnego, który dzisiaj jest preferowany w różnych kręgach. Eliasz nawoływał do decyzji. Eliasz był na tyle odważny. Jego moc, duchowa moc, pozwoliła, aby stanął przed królem Achabem, aby stanął przed narodem izraelskim i otwarcie powiedział: dzisiaj się przekonacie, po której stronie jest Bóg prawdziwy. I Biblia sprawozdaje nam, że pierwszą czynnością, jaką dokonał Eliasz, to jest odbudował stary ołtarz Pana. Postawił 12 kamieni, kazał wykopać rów wokół i prosił, aby 4 wiadra wylano wody na ten ołtarz. Poprosił, żeby jeszcze raz wylano i jeszcze raz. I w czasie wieczornej ofiary, kiedy składano ofiary pokarmowe, zaczął się modlić ciekawymi słowami. W 18 rozdziale, 36 wiersz, A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi i niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Oto zanim nastanie wielki i straszny dzień Pana, ja poślę proroka Eliasza, aby zwrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Oto Eliasz, który szedł w mocy, duchowej mocy, Bożej mocy, kiedy był odważnym człowiekiem, aby wystąpić przeciwko tej religijności, dwulicowości, tej dwoistości, jaka występowała w narodzie izraelskim. I dzisiaj ten sam Eliasz, on się pojawi. To są ludzie, którzy będą nawoływali do decyzji ludzi, którzy będą prosić: wybierzcie albo prawo, albo lewo. Nie przestępujcie z nogi na nogę. Nie przestępujcie. Raz tu, raz tu. Jeżeli Pan jest Bogiem, nie możecie Bogu służyć i mamonie, Pismo Święte mówi. Nie możecie dwom Panom służyć. Albo jednego będziecie miłować, a drugim wzgardzicie. Nie możemy uprawiać podwójnej moralności w swoim życiu. To były słowa proroka Eliasza. Ciekawym jest to, że na koniec, gdy miał się urodzić Jan Chrzciciel, przy jego narodzeniu zostały wypowiedziane przez anioła bardzo ciekawe słowa. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy. I czytać będę od wiersza 13 do 17. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, od wiersza 13 do 17. Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele. I wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed Nim w mocy, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Oto Jan Chrzciciel, zanim przyszedł dzień Pana. Zanim przyszedł Jezus Chrystus, był tym heroldem, który zwiastował, że ten, który za mną idzie, większy jest niż ja. On to poszedł w mocy i duchu Eliasza. Ta duchowa odwaga, którą miał Eliasz, również reprezentował Jan Chrzciciel. On nie bał się powiedzieć do Heroda, co myśli o jego związku z Herodianą. On nie bał się wystąpić przeciwko grzechom narodu izraelskiego. On nie bał się powiedzieć do faryzeuszy nauczonych w piśmie, aby się opamiętali. On nie bał się nawoływać do pokuty, do upamiętania, aby przyjęli chrzest na wyznanie swoich grzechów. To był człowiek, który miał ducha Eliasza. To był człowiek wielkiej odwagi. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że nie powstał większy nad proroków od Jana Chrzciciela, którzy się z niewiast rodzą, bo to był wielki prorok zwiastujący przyjście Jezusa Chrystusa. Jezus, mówiąc o Eliaszu, mówiąc też o Janie Chrzcicielu, powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 11 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, On jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ta wielka przepowiednia o przyjściu Eliasza spełniła się w posłannictwie Jana Chrzciciela. On poszedł w mocy i duchu Eliasza, napełniony Duchem Świętym. I on nawoływał ludzi do reformacji, do pokuty, do odnowy. Zanim nadejdzie wielki, straszny dzień Pana, Bóg będzie miał również proroka Eliasza. Ale mam pytanie, czy my dzisiaj, lud, który w Piśmie Świętym określony został jako lud laodycejski, czy nie powinien szczególnie odczytać przesłanie, które daje nam prorok Boży w Księdze Apokalipsie? Mówi świadek wierny i prawdziwy. Jesteś ani zimny, ani gorący. Przeto, żeś letni, wypluję cię z ust moich. To jest to samo, co kiedyś powiedział Eliasz do narodu izraelskiego. Przestańcie kuleć na dwie nogi. Niektórzy tak chcą i Bogu, i diabłu. I chcą jedno i drugie połączyć. I troszeczkę Panu Bogu, i troszeczkę mamonie. I troszeczkę innym swoim zachciankom. I w tej dwoistości schodzą już niemalże do szpagatu. I troszeczkę tu, i troszeczkę tam. Ale prorok mówi, musicie się określić. Jeżeli Bóg jest Bogiem, jeżeli Pan Jahwe jest Bogiem, wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Nie bądźcie dwulicowi, nie bądźcie obłudnikami. Wierzę, że ten świat, który dojrzewa do żniwa, Jezus Chrystus powiedział, żniwo wprawdzie jest już gotowe, ale żeńców mało. Dzisiaj ludzie określają się, po której stronie stają. Dzisiaj się ludzie określają, ale albo idą za Bogiem, za Chrystusem, albo idą własną drogą. Dzisiaj będziemy świadkami w niedługim czasie ludzi, którzy będą odchodzić od Kościoła i tych, którzy będą gromadnie przychodzić do Kościoła. Dzisiaj ludzie będą decydować i dzisiaj polaryzacja między dobrem i złem będzie coraz bardziej widoczna. Bo Biblia mówi, że żniwo ziemi dojrzewa. Kto czyni nieprawość, nadal będzie czynił nieprawość. A kto święty, co będzie robił? Będzie bardziej się uświęcał. Ludzie się określą, tam nie będzie albo taki, albo po środku. Będzie albo w prawo, albo w lewo. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźmy za Nim. Dzisiaj również my jesteśmy narażeni na wiele, wiele niebezpieczeństw. Dzisiaj szatan walczy o duszę każdego z nas. To jest jak lew ryczący chodzi, szukając kogo by pożreć. A my musimy mieć kręgosłup. Musimy wierzyć Słowu Bożemu i być wierni Jego zasadom, jak igła magnetyczna północnemu biegunowi. Obyśmy byli wierni. Byśmy byli zachętą dla innych. Abyśmy byli takimi jak Eliasz. Abyśmy mogli spotkać się z Jezusem. Tak jak Eliasz i Mojżesz na Górze Przemienienia. I aby również ta moc Eliaszowa była naszym udziałem. Moc prawości, odwagi, sprawiedliwości, prawdy i miłosierdzia. Oby Duch Boży poruszył nasze serca, abyśmy zdecydowanie szli za Bogiem prawdziwym. Amen.